A dzisiaj wejdziemy w to, w co często budzi zainteresowanie wielu chrześcijan. Wprost o przyjściu Jezusa i o czasach końca. I czasem takie nauczania wynikają z jakichś wydarzeń na świecie. Że obserwujemy na przykład, że w Jerozolimie w zeszłym roku działo się, zresztą dalej się dzieje, jest konflikt. I wtedy często pojawiają się nauczania w kościołach, które mają w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co się obecnie dzieje. Szuka się wersetów, które może opisują te wydarzenia. Albo kiedy na świecie widzimy wydarzenia takie jak pandemia ogólnoświatowa, albo wojny na Ukrainie, czy znów konflikt na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela. I wiele osób próbuje znaleźć coś w Biblii, co w jakiś sposób opisuje te wydarzenia. Jest to zrozumiałe. To budzi nasze zainteresowanie, to jest coś, co nas ciekawi. Natomiast takie podejście do Bożego Słowa może też grozić tym, że za bardzo skupimy się na tym, co jest dookoła nas, co widzimy, a trochę mniej na tym, co, kiedy i do kogo pisali autorzy Biblii. Więc dzisiaj będę starał się trzymać kontekstu słów Jezusa. Nie będziemy w objawieniu Jana, tam z reguły szukamy odpowiedzi na takie tematy. Ale dzisiejszy fragment to jest dalsza część Ewangelii Łukasza, gdzie tydzień temu mieliśmy taką ostatnią sytuację opisaną, gdzie Jezus był w świątyni, gdzie widzieliśmy Jezusa ostrzegającego swoich uczniów przed uczonymi w piśmie, gdzie ostrzegał ich przed pobożnością na pokaz, przed ich chciwością, gdzie mówi o tym, że wykorzystywali finansowo nawet te osoby, o które mieli się troszczyć, tak jak o wdowy, którą też widzieliśmy, która wrzucała do skarbony swoje ostatnie pieniądze. I zaraz potem jest dzisiejszy fragment, który będziemy czytali etapami. Zaczniemy od krótkiej wymiany między uczniami a Jezusem, a przy kolejnych częściach kazania będziemy czytać kolejne fragmenty. I cały fragment jest dłuższy niż to, co będziemy dzisiaj przechodzili, bo dojdziemy do wersetu 24, tam jest jeszcze więcej w tym fragmencie, więc to zostawimy sobie na później, no bo byłoby to zbyt wiele na to jedno kazanie, a i tak będzie myślał dzisiaj trochę dłużej niż zwykle, no bo to jest ważny temat i taki temat, przez który no, ciężko się po prostu prześlizgnąć, pomijając szczegóły, które tutaj są zawarte, szczegóły tego, jaki jest czas i znak pewnych ważnych wydarzeń. I od początku chciałbym zaznaczyć, że w tym temacie te słowa Jezusa różnie rozumie wielu pobożnych teologów. Wielu chrześcijan, wielu teologów, kaznodziejów, pastorów, którzy ma do siebie ogromny szacunek, różnią się w tym temacie. To nie jest coś pierwszorzędnego. Jeżeli mamy różnicę w tym temacie, to możemy być dalej w jednym kościele. Sam znam i sam cenię osoby, które mają inne zdanie w tym temacie. Sam też kiedyś miałem inne zdanie na ten temat. Więc to są tematy, w których możemy dyskutować. Jest pole do dyskusji. Tak jak niektórych nie ma takiego pola do dyskusji. Nie ma takiego pola do dyskusji w kwestii tego, kim jest Jezus, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem w ciele. Nie ma takiej przestrzeni do dyskusji w temacie tego, jak możemy być zbawieni, jaki jest ratunek od potępienia, że jest w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ten temat dzisiejszy daje możliwość do rozmowy między nami, daje możliwość również różnic, nawet osób, które są w tym samym kościele. I te różnice, które pojawiają się między nami albo między w ogóle chrześcijanami, wynikają z perspektywy, którą przyjmujemy. Z perspektywy nadprostwa i Starego i Nowego Testamentu. I myślę, że najbardziej widzimy to w objawieniu Jana. Myślę, że rozumiemy, że tam niektórzy widzą różne czasy, o których mówi ta księga. W tym sensie, czy mówi ona w większości o tym, co jeszcze się nie wydarzyło, co jest jeszcze przed nami, czy też może mówisz o tym, co w większości się wydarzyło. Albo połączenie tych dwóch poglądów gdzieś pomiędzy. I to samo dotyczy innych fragmentów. W Starym Testamencie też są proroctwa, które mówią o czasach, które niektórzy powiedzą już się wydarzyły, niektórzy powiedzą jeszcze się nie wydarzyły. I podobnie jest w Ewangeliach. Tutaj akurat mamy taki fragment, który nazywamy apokaliptyką. Czyli właśnie tak jak objawienie Jana jest apokalipsą, tak ten fragment też jest takim objawieniem, które Jezus daje swoim uczniom. W tym fragmencie jesteśmy, gdzie Jezus mówi, co ma nadejść. Więc ta różnica, która pojawia się między wierzącymi, jest w tym, czy i co już się wydarzyło, a co może jeszcze dopiero nadejdzie. I myślę, że często współcześnie jest bardziej taka tendencja w kierunku tego, że to jeszcze się ma wydarzyć, że to jeszcze jest w przyszłości, wręcz jest to takie pewne założenie, że nic z tego, co jest w objawieniu Jana albo tutaj w tym fragmencie, jeszcze się nie wydarzyło. Że na przykład nie było jeszcze znaku bestii, że nie było jeszcze antychrysta albo innych jeszcze rzeczy czy wydarzeń. I często przy tym jest takie przekonanie, że to w naszych czasach te rzeczy się dzieją. Albo już wkrótce te rzeczy będą się działy. Często w historii Kościoła było tak, że wierzący uważali, że są już przy końcu. Że już tuż Pan Jezus powróci. No minęły wieki, te osoby tak uważały, wciąż Jezus nie powrócił. Więc to jest też coś, na co musimy uważać, żeby nie mieć takiego podejścia, że na pewno jesteśmy w czasach, kiedy Jezus za chwilkę powróci, ale musimy być gotowi w każdym momencie. I takie podejście może właśnie wynikać z tego, że patrzymy na proroctwa z naszej perspektywy. Że z naszej perspektywy patrzymy na proroctwa, na fragmenty, które mówią o czasach przyszłych albo przeszłych, ale tutaj właśnie to jest pytanie. No i kiedy widzimy coś, co się dzieje dookoła nas, to szukamy w Biblii, czy coś będzie pasowało. A jak próbujemy coś przypasować, to z reguły coś będzie pasowało. Pominiemy kontekst, pominiemy kto do kogo to napisał i już będzie pasowało. Więc żeby zrozumieć, o co chodzi Jezusowi w tym fragmencie, pomocne będzie opuścić naszą perspektywę. Spojrzeć na to z perspektywy pierwszych odbiorców, czyli uczniów Jezusa, bo to do nich Jezus kierował te słowa. I to jest w ogóle podejście, które pomaga zrozumieć każdy fragment. Czyli taka próba zrozumienia tego, co to oznaczało dla pierwszych odbiorców. W tym przypadku dla uczniów Jezusa, dla Żydów, którzy też znali Stary Testament, znali język, którym Stary Testament się posługiwał, to też jest ważne w tym fragmencie, w tym 21 rozdziale Ewangelii Łukasza. I zacznijmy od czytania tego krótkiego wstępu, od wymiany między uczniami a Jezusem. To jest Ewangelia Łukasza od 5 do 7 wersetu, rozdział 21. Ewangelia Łukasza 21, rozdział od 5 do 7 wersetu. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł: przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? I zaczyna się od takiego komentarza uczniów o wspaniałości świątyni. Z Ewangelii Marka wiemy, że powiedzieli to uczniowie i że zrobili to wtedy, kiedy Jezus wychodził ze świątyni. I świątynia to była budowla, która robiła wrażenie na uczniach, robiła wrażenie na wszystkich Żydach, na tym bardziej na takich osobach. No to trochę tak, jakby ludzie, którzy całe życie mieszkali na wsi, odwiedzili stolicę i widzieli wieżowce. I oczywiście Żydzi, uczniowie Jezusa, widzieli już świątynię wcześniej, ale też myślę, że mamy tak, kiedy widzimy jakiś budynek po raz któryś, który jest ogromny, robi wrażenie, to i tak wzbudza w nas zachwyt. I tak się zachwycamy. I ten zachwyt mógł też wynikać z tego, że świątynia w tym czasie była rozbudowywana. Właściwie już od dłuższego czasu była w rozbudowie. Herod Wielki zaczął pracę nad świątynią w 19 roku przed naszą erą, a prace trwały do 63 roku naszej ery, około 80 lat. Więc samo to już wskazuje na to, że to był ogromny projekt budowlany. To była największa świątynia w historii Izraela. Mówi się, że była dwukrotnie większa, cały ten kompleks budynków dwukrotnie większy niż w czasach Salomona, a już wtedy robiła wrażenie, już wtedy była ogromna. I w Ewangelii Marka widzimy, że jeden z uczniów wykrzyknął, zawołał: co za kamienie, co za budowle. Faktycznie kamienie były ogromne. Dla przykładu kolumna, która była w świątyni, która miała 12 metrów, była zbudowana z jednego kamienia, z jednej bryły kamienia. Marmurowa, było wiele złota, jakichś tablic, płaskorzeźb, ozdób. Ogromna kolekcja bogactw. To wszystko dobiło taki efekt wow, takiego podziwu, takiego zachwytu. Ale nie u wszystkich. Pan Jezus nie był pod podobnym wrażeniem i powiedział, że wszystkie te kamienie będą zwalone. I to było coś, co musiało zgasić ten entuzjazm uczniów. Przynajmniej lekko musieli być w konsternacji. Mogło być ciężko im zrozumieć, jak taka piękna budowla, taka długa, taka wielka budowla. I tutaj u Łukasza trochę wydaje się, jakby oni od razu zapytali Jezusa, zadali mu to pytanie, ale tam między słowami Jezusa a pytaniem jest pewna przerwa, bo kiedy Jezus mówił o tym zwalonych kamieniach, to było wtedy, kiedy oni wychodzili ze świątyni, a pytanie uczniowie zadali, kiedy byli na Górze Oliwnej. To widzimy w Ewangelii Marka, więc mieli czas na przemyślenie. Jak usłyszeli te słowa, pewnie musieli się troszkę zastanowić, o co tutaj chodziło. I widzimy u Marka, że czterech uczniów na osobności zapytało wtedy Jezusa dokładnie, kiedy to będzie, jaki będzie znak, kiedy to nastąpi. Czyli było to trochę ponad kilometr dalej. Trochę czasu musiało minąć, żeby to przetrawili, żeby poszli do Jezusa i go to zapytali. I już na etapie tego pytania są różnice w zrozumieniu. Jak się spojrzę do Ewangelii Mateusza, to zadali trzy pytania. Tutaj jest właściwie jedno. Kiedy to będzie, jaki będzie znak, kiedy to nastąpi? W Mateuszu mamy pełniejszą wersję tego pytania, bo widzimy tam trzy pytania. Kiedy to się stanie? Czyli kiedy stanie się to, co jest właśnie powiedział o tych kamieniach, które będą zwalone. Drugie pytanie było o znak jego przyjścia. I tutaj trudność zrozumienia tego pytania wynika z tego, co mieli przez to uczniowie na myśli. No bo oni sami jeszcze w tym momencie nie wiedzieli, nie rozumieli dokładnie misji Jezusa. Słyszeli, że musi umrzeć, ale do końca tego nie przyjmowali. Więc nie wiedzieli nawet, że miał jeszcze wstąpić później do nieba po swoim zmartwychwstaniu. Więc raczej myśleli nie tyle o drugim przyjściu Jezusa, jak my dzisiaj o tym myślimy, tylko mogli myśleć o tym, kiedy Jezus pokaże się jako Mesjasz. Kiedy przyjdzie jako król do Izraela. Czyli o czas właśnie, kiedy nastanie królestwo. I trzecie pytanie, które widzimy u Mateusza, to było to, jaki będzie znak końca wieku. I co do używam słowa wiek, chociaż przekłady różne tłumaczą to jako koniec świata, ale jest tam słowo wiek, które bywa też tłumaczone jako świat, ale nie musi to być świat w sensie końca świata, jakiego my znamy, jak my to może rozumiemy, w sensie powtórnego przyjścia Jezusa na sąd. Dla Żydów zburzenie świątyni było końcem pewnego porządku. Również koniec wieku mogli rozumieć jako przyjście Królestwa Bożego w miejsce panowania Rzymu. Bo oni rozumieli, że kiedy nastanie Królestwo Boże, to odbudowane zostanie Królestwo Izraela. I będzie taki nowy, złoty wiek wiecznego Królestwa Izraela. I mam świadomość, że nawet te pytania mogą być różnie rozumiane. Natomiast mam nadzieję, że za chwilkę, kiedy będziemy widzieli odpowiedź Jezusa, zobaczymy to troszkę lepiej. Bo w swojej odpowiedzi Jezus właśnie odpowiada na wszystkie te trzy pytania. Czyli mówi zarówno o zburzeniu świątyni, mówi też o swoim przyjściu i mówi też o pewnym końcu. No i pytanie, czy to są wydarzenia w tym samym czasie, czy to są odrębne wydarzenia, które będą gdzieś działy się w różnych czasach. No i odpowiedź, albo to jak my to rozumiemy, wynika z perspektywy, którą przyjmujemy. I to nie chodzi o to, że każda perspektywa jest dobra, jest tylko jedna właściwa. Zawsze tak jest, jeżeli chodzi o rozumienie Bożego Słowa. No i z konieczności ja będę przedstawiał tą, którą ja uważam za słuszną. Natomiast niezależnie od tego, jaką przyjmujemy, w jaki sposób to rozumiemy, to ten fragment wzywa do jednego wszystkich nas. Do tego samego. Do jedności i do czujności. Zawsze, kiedy czytamy proroctwa, które mówią o czasach przyszłych, albo tak jak zobaczymy może dzisiaj, że może już to się wydarzyło, to zawsze to wzywa nas do jedności i do czujności. No i tym, co uważam, że pomaga w zrozumieniu, kiedy to się działo, są słowa z wersetu 32 tego fragmentu. Ewangelii Łukasza 21 rozdział, 32 werset, gdzie Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. I uważam, że kiedy Jezus mówił o tym pokoleniu, mówił o Żydach, którzy żyli w jego czasie, którzy byli wtedy w Izraelu, którzy byli wtedy w Jerozolimie. I już wcześniej Jezus mówił więcej razy o tym pokoleniu, chociażby chwilkę wcześniej, kiedy zapowiadał ich sąd. To jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza, czyli przed tym samym fragmentem, który dzisiaj tutaj mamy u Mateusza, gdzie jest taka dłuższa mowa przeciwko uczonym w piśmie, przeciwko faryzeuszom, to pod koniec tego rozdziału powiedział im, że obciąża ich cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi. To jest werset 35. A w 36 wersecie powiedział, że spadnie to wszystko na to pokolenie. Więc na to pokolenie, które będzie zabijało apostołów i proroków. Podobnie było w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, to jest 39 werset tego rozdziału. Jezus mówił o tym, że oni będą zabijać proroków i apostołów. I dalej, że od tego pokolenia będzie dopominać się krwi wszystkich zabitych proroków. Więc więcej razy pojawiały się te słowa o tym pokoleniu, które było winne przed Bogiem, które wróciło Mesjasza, które będzie zabijać uczniów Jezusa. A pokolenie to jest średnio około 40 lat, które czasem musiało minąć, aż Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, wymarli. To pokolenie, które wyszło z Egiptu, wymarło i weszło do tej ziemi obiecanej nowe pokolenie. A Jezus tutaj mówił te słowa około roku 30. Więc daje nam to około 40 lat na spełnienie tych zapowiedzi. Więc do tego czasu musiało spełnić się co najmniej wszystko to, o czym Jezus mówi do wersetu 32. I myślę, że akurat u Łukasza to nie stawia aż takich trudności, żeby to przyjąć. Myślę, że więcej trudności jest u Mateusza i Marka, dlatego że tam jest kilka rzeczy, które można być trudniej umieścić z naszej perspektywy dzisiejszej w tamtym okresie, w pierwszym wieku. Na przykład to, że Ewangelia miała być głoszona po całej ziemi wszystkim narodom. To jest jedna rzecz. Dziękuję bardzo. Możecie śledzić. Druga rzecz to jest wielki ucisk. Wielu chrześcijan uważa, że to jest coś, co dopiero przyjdzie przed końcem świata. I trzecia rzecz, jest też mowa o tym, że aniołowie lub posłańcy zgromadzą wybranych Bożych z czterystą świata. I trochę sobie utrudniam zadanie tym, że o tym wszystkim mówię, bo gdyby to pominąć, byłoby łatwiej, ale mam świadomość, że to tam jest. I uważam również, że te rzeczy, te wydarzenia miały miejsce do roku 70. Dlaczego? Po pierwsze, Ewangelia była już wtedy głoszona po całym świecie, przynajmniej w takim znaczeniu, jak rozumieli to uczniowie Jezusa. I możemy to zobaczyć u Pawła w dwóch listach. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 8 werset. Pisał do Rzymian, że ich wiara spłynie po całym świecie. Drugi przykład, list Kolosan. Pierwszy rozdział, 6 werset. Pisał, że Ewangelia rozchodzi się po całym świecie. Więc w jego rozumieniu Ewangelia poszła już na cały świat. Nie chodziło o to, że musiała być w każdym kraju, że musiała dotrzeć do każdego narodu, jak my rozumiemy narody. To chodziło Pawłowi akurat w tym fragmencie, w tych fragmentach, o to, że dochodziła do szerszych, do wielu innych narodów na całym Imperium Rzymskim chociażby. Jeżeli chodzi o wielki ucisk, zobaczymy dzisiaj to w Ewangelii Łukasza, jak Łukasz to opisywał, więc to zostawimy sobie na później. No i ta trzecia rzecz, gromadzenie wybranych z czterystą świata. To może chodzić o dzieło ogłoszenia Ewangelii, bo jest to mowa o aniołach lub posłańcach, to jest to samo słowo, które można tłumaczyć albo jako aniołowie, albo jako posłańcy. Czyli chodzi o ludzi, którzy byli posłani z Ewangelią i gromadzili w ten sposób ludzi z tego świata do Królestwa Bożego. To tak krótko wyjaśniam te rzeczy, które są u pozostałych ewangelistów. U Łukasza największą trudność możemy mieć z przyjściem Syna Człowieczego na obłokach nieba. Znaczy trudność z tym, czy to mogło się wydarzyć do roku 70. albo w roku 70. Do zysków dojdziemy za tydzień, natomiast już wcześniej mieliśmy w tej samej Ewangelii podobne słowa, więc już o tym też kiedyś mówiliśmy. Natomiast właśnie z powodu tych trudności wiele osób próbuje znaleźć inne znaczenie dla słowa pokolenie. Bo jeżeli to jest dosłowne pokolenie, to musimy to wszystko zmieścić w przedziale około 40 lat. Czyli Ewangelię głoszoną po całym świecie, wszystkim narodom, czyli wielki ucisk, czyli gromadzenie wybranych z terenu świata, czyli przyjście Syna Człowieczego na obłokach nieba i wiele innych wydarzeń, które dzisiaj zobaczymy u Łukasza. Więc albo przyjmiemy, że to już miało miejsce, albo szukamy innego znaczenia dla słowa pokolenie. Bo tylko wtedy możemy rozciągnąć te wydarzenia w czasie. I część osób uważa, że pokolenie to jest na przykład naród żydowski. Że tak możemy to rozumieć. Czyli to, że Żydzi będą istnieć jako naród aż do powrotu Jezusa. Albo druga możliwość, że pokolenie to jest rodzaj ludzki, taki zepsuty rodzaj ludzki. Że ludzie, którzy są zepsuci, tak jak uczniowie uczeni w Piśmie i faryzeusze, będą istnieć aż do końca świata, do powrotu Jezusa. Więc to jest taka możliwość. Daję wam do rozwagi. Mnie osobiście to nie przekonuje. Uważam, że Jezusowi chodziło konkretnie o tamto pokolenie ludzi, którzy żyli wtedy w Izraelu. Którzy mieli przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia. I że te rzeczy, o których Jezus tutaj mówił, spełniły się w tym czasie. A to, że się spełniły, dowodzi, że Jezus jest wiarygodny. Dowodzi prawdziwości Jego słów. Dowodzi, że był tym, za kogo się podawał. I teraz zobaczymy, że spełniły się w niesamowity sposób. bo po tych wstępnych uwagach, to jest powiedzmy wprowadzenie, możemy w końcu przejść do odpowiedzi Jezusa. Pierwszy fragment zaczyna się ostrzeżeniem. Jezus mówi tam, co musi wydarzyć się najpierw. Czyli przed tym, o co pytali go uczniowie, czyli przed zburzeniem świątyni. Zobaczmy to w wersetach od 8 do 11. On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem. I czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Więc zaczyna się od ostrzeżenia. Jezus wiedział, że pojawią się tacy ludzie, którzy będą się za Niego podawali, którzy będą mówić, że bliski jest czas tego, co tutaj Jezus mówił. Czyli czas odpłaty, czas ukazania się Syna Człowieczego. I w przypadku uczniów Jezusa oni mogli to utożsamiać z przyjściem Królestwa Bożego, ze spełnieniem się obietnic, zapowiedzi o wiecznym Królestwie. I pozostali Żydzi podobnie rozumieli przyjście Mesjasza. Więc co jakiś czas pojawiali się ludzie, którzy mówili o sobie, że są Mesjaszem, którzy pociągali ze sobą innych, którzy mówili, że pokonają Rzymian, że są na tronie Królestwa Izraela. Jezus przestrzegał swoich uczniów, żeby im nie wierzyć. I takich ludzi opisywał również żydowski historyk Flawiusz, Józef Flawiusz, który trochę będzie dzisiaj właśnie takich źródeł historycznych. Flawiusz pisał o nich, że zwodzili i oszukiwali ludzi pod pozorem Bożego natchnienia. Że przekonywali tłumy do pójścia za nimi na pustynię, mówiąc, że będą czynili znaki i cuda. I o jednej z takich osób czytamy nawet w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale, bo jest tam wspomniany Egipcjanin, który pociągnął ze sobą ludzi na pustynię, których było około 4000. Więc tam też widzimy te przykłady takich osób. A w 9 wersecie Jezus powiedział, co musi stać się najpierw, czyli jeszcze przed zburzeniem świątyni. I uczniowie mieli usłyszeć o wojnach i o rozruchach, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I często dzisiaj można spotkać się z takim wnioskiem, że to jest znak dla nas dzisiaj, powtórnego przyjścia Jezusa na sąd. Tylko czy Jezus tutaj mówił o tym? Czy to miał być znak dla nas dzisiaj? Bo my dzisiaj słyszymy o wielu wojnach. Właściwie mamy dostęp do informacji z całego świata. W każdej chwili jakaś wojna ma miejsce na tym świecie. Więc o którą miało by chodzić? Jezus mówił to do swoich uczniów w pierwszym wieku i to bardzo dobrze pasuje, dlatego że wtedy, kiedy do nich mówił, panował pokój rzymski, znany jako Pax Romana. I to był taki dłuższy okres pokoju, który panował Imperium Rzymskim, który zaczął się jeszcze przed narodzinami Jezusa. Czyli uczniowie Jezusa, do których mówił, żyli w czasach, kiedy nie było wojny. Mogły być jakieś powstania, jakieś bunty, ale nie było wojny narodu z narodem. Na przykład żydowski filozof Filon pisał, że rzymskie imperium było wolne od wszelkich buntów. Ten już starszy rzymski pisarz pisał o niezmierzonym majestacie rzymskiego pokoju. Więc w tym kontekście słowa Jezusa nabierają znaczenia. Bo mówił do ludzi, którzy od swoich narodzin nie słyszeli o wojnie. Więc kiedy w końcu usłyszeli o wojnie, to dla nich to był znak. Nie tak jak dla nas dzisiaj, kiedy słyszymy o wielu wojnach. I ten czas Pax Romana trwał mniej więcej do początku panowania Nerona. Tak historycznie trwał dłużej, to był okres około 2 wieków, ale były tam wyjątki od tej reguły tego pokoju, tego spokoju między narodami. I takim jednym z wyjątków była wojna w roku 54 z państwem nowoperskim, kiedy Rzym walczył z państwem nowoperskim. Z kolei w latach 60. Neron odpowiedział na powstanie żydowskie. Zaczęła się wojna żydowska, do której to wojny dołączyły też inne narody, na przykład Syria, Arabia i Egipt, które sprzymierzyły się przeciwko Izraelowi. Dalej, 68 rok, Neron popełnił samobójstwo, po którym w Rzymie wybuchły niepokoje, po którym od imperium chcieli się odłączyć Rytowie, Galowie i Germanie. Więc zarówno Izrael, jak i Rzym doświadczało właśnie tego, że naród powstawał przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Czyli wojny i rozruchy to był znak dla pierwszych uczniów Jezusa w pierwszym wieku. Kolejne znaki widzimy w wersecie 11. Najpierw trzęsienia ziemi. Tutaj rzymski historyk Tacyt opisywał trzęsienie ziemi w latach 40., 50. i 60. Między innymi na Krecie, w Rzymie, we Frygii, w Kampanii. Kampania to jest region, gdzie są Pompeje. Tam też wtedy wybuchł Wezuwiusz. To jeszcze nie był ten wybuch, który zniszczył całe miasto, ale i tak połowa miasta zmieniła się w ruiny. Więc były też trzęsienia ziemi. Kolejne znaki to zaraza i głód, które często szły ze sobą w parze. Kiedy była zaraza, był też głód. Kiedy był głód, była też zaraza. O jednym z takich okresów czytamy też w Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, zakonowanie cesarza Klaudiusza. Wiemy z historii, że to było w latach 40. I również z historii wiemy o tym, że były jeszcze trzy inne okresy głodu zapanowania Klaudiusza. Dwa razy w Rzymie i raz w Grecji. Więc było więcej takich historii. Również były zarazy, które opisywali w historycy. Często nazwy zaraz tych chorób brały się od imion władców. Więc to też ciekawie, że w taki sposób nazywali choroby od imion władców. I kiedy to wszystko połączymy ze sobą, czyli wojny, trzęsienia ziemi, głód, zarazy, to możemy sobie wyobrazić straszny widok. I o tym Jezus też tutaj mówił, że to był straszny widok, że będzie straszny widok. I powiedział jeszcze o ogromnych znakach z nieba. Tu znowu Józef Flawiusz, wojna żydowska, jego dzieło. Opisywał tam wydarzenia i znaki, które poprzedzały tę wojnę. I napisał tam na przykład, że nad miastem zaświeciła kometa, która przypominała kształtem miecz. Zaświeciła co noc nad Jerozolimą, przez cały rok. Taki znak, który on odebrał jako znak przestrogi. Drugi przykład, przeświętę Paschy, które było jeszcze przed wybuchem wojny żydowskiej, napisał, że w mieście było wielu ludzi, którzy przyszli tam na to święto i w nocy na pół godziny nad świątynią, nad ołtarzem zaświeciło wielkie światło. Jest tam więcej takich, czasem bardziej, czasem mniej wiarygodnych historii, ale Flawiusz opisywał te rzeczy jako znaki. Takie odbierał znaki katastrofy, która przyszła na Jerozolimę. Idźmy dalej, gdzie widzimy, że przyjdą prześladowania na uczniów Jezusa. Werset od 12 do 19. Lecz zanim to wszystko się stanie, podniosą nawet swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naszej obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, które nie będą mogli się oprzeć, ani odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. I zauważmy ciekawą chronologię na początku. Jezus mówi, że prześladowania przyjdą jeszcze przed tym, o czym mówił wcześniej. Zanim się to wszystko stanie, o czym mówił wcześniej, to ma nastąpić. Czyli przed wojnami, trzęsieniami ziemi, głodem, znakami z nieba, ma wydarzyć się to, o czym tutaj mówił. Uczniowie musieli najpierw spodziewać się prześladowań. I faktycznie widzimy to bardzo szybko w Dziejach Apostolskich. Od razu na początku widzimy uczniów Jezusa przed Sanhedrynem, w synagogach, jako miejsca, gdzie były też sądy, w więzieniach, przed namiestnikami, przed królami. To wszystko działo się bardzo szybko. I to zarówno jeżeli chodzi o żydowskich przywódców, ale także jeżeli chodzi o rzymskich władców. I Jezus nazwał takie sytuacje okazją, sposobnością do złożenia świadectwa. I faktycznie uczniowie tak to traktowali. Kiedy stawali na sądzie, przed Sanhedrynem, przed królami, to zawsze mówili o Jezusie. Nie tylko bronili siebie, ale mówili o tym, którego uwierzyli. I dobrze, żebyśmy także my patrzyli w ten sposób na prześladowania. Że to nie jest przeszkoda dla Ewangelii. To jest sposobność do tego, żeby złożyć świadectwo. Więc jeżeli ktoś traktuje nas gorzej z powodu Jezusa, to jest sposobność do podzielenia się Ewangelią. To jest sposobność, żeby pokazać postawę ucznia Jezusa. A przy tym uczniowie nie mieli przygotowywać sobie obrony. Bo Jezus obiecał, że on sam da im usta i da im mądrość. Więc to nie jest coś, czym musieli się martwić na zaraz. I to nie znaczy, że jak ktoś tutaj staje jako kaznodzieja, to nie musi się przygotowywać, to nie jest taka sytuacja. Słyszałem czasem takie wnioski z tego fragmentu. Tu chodzi o konkretną sytuację stawania przed sądami, przed jakąś władzą. No, sytuację regularnego ogłoszenia słowa. Jezus powiedział także, że do tych prześladowań miała przyczynić się rodzina, znajomi, bliscy. Jeden przykład z Rzymu, rok 64, kiedy Neron był u władzy. Wiemy, że chrześcijanie byli obecnie torturowani. Ich oskarżycielami często byli ich bliscy i znajomi. To oni zapowiedzieli do tego, że byli schwytani, a tortury z drugiej strony też służyły temu, żeby dostać informacje kolejnych wierzących. Jezus mówi też o śmierci części swoich uczniów. Z historii wiemy, że wszyscy apostołowie poza Janem byli zabici męczeńską śmiercią. Natomiast ciekawie przy tym brzmią słowa, że włos z waszej głowy nie zginie. To nie chodzi o to, że może zginą, ale ich włosy będą na tym samym miejscu. Tylko chodzi o wieczne bezpieczeństwo. Chodzi o to, że nawet jeżeli ich zabiją, to nie doświadczą wiecznej straty. O tym też mówi kolejny werset 19. Bo 18 i 19 werset, nie tak jak tutaj jest błąd, te dwa ostatnie wersety dobrze traktować razem, czytać je razem. Że włos waszej głowy nie zginie, bo przez wytrwałość zyskacie dusze wasze. Takie myślę, że jest znaczenie tych słów. I coś, czego nie ma u Łukasza, ale jest u Mateusza i Marka, właśnie w tym miejscu Jezus mówi, że Ewangelia ma być głoszona po całej ziemi. Że ma być głoszona wszystkim narodom. Czyli to miało mieć miejsce jeszcze przed wojnami, trzęsieniami ziemi, głodem i zarazami. I właśnie tak apostoł Paweł przedstawia głoszenie Ewangelii. To, co wcześniej mówiłem z Rzymia, z Kolosem. Że Ewangelia dotarła już na cały świat. Już w tym momencie była na całym świecie, tak jak oni to rozumieli. Więc nie musiała dotrzeć do każdego kraju, do każdego narodu, jak my rozumiemy narody, ale była już wtedy w każdym miejscu. Więc żeby słowa Jezusa były prawdą, Ewangelia dotarła do na przykład swojej części Imperium Rzymskiego. Bo gdyby chodziło Jezusowi o każdy naród, tak jak my to rozumiemy, to by się to nie zmieściło do tego czasu. W czasie jednego pokolenia i również w czasie przed wojnami, trzęsieniami ziemi, głodem czy zarazami. I po tym wszystkim, o czym Jezus do tej pory powiedział, w końcu miało wydarzyć się to, o co pytali Jezusa uczniowie. Czyli o zburzenie świątyni. I czytamy to od 20 do 24 wersetu. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią przez pogan. Więc Jezus zaczyna znowu od takiej instrukcji dla uczniów, żeby wiedzieli, co mają robić, kiedy w końcu przybliży się zburzenie Jerozolimy. Czyli mieli uciekać, kiedy zobaczą, że będzie otoczona przez wojska. Czyli ci, którzy byli w Judei, mieli uciekać w góry. Ci, którzy byli w mieście, mieli z niego wyjść. A ci, którzy byli na wsi, mieszkali na wsi, nie mieli wchodzić do miasta. I to nie bardzo pasuje do wydarzeń, które miałyby dziać się na całym świecie. Gdy są konkretne miejsca lokalnie w Izraelu. Jerozolima, Judea, góry, które gdzieś tam są w pobliżu. I wiemy o tym, że uczniowie faktycznie zdobyli to, o czym Jezus tutaj powiedział. Tutaj z kolei historyk Eusebiusz Cezarei pisał o tym, że chrześcijanie uciekli z Judei w tym czasie. Napisał, że udali się wtedy w góry po drugiej stronie Jordanu w miejscowości Perla w regionie Perei. I przy tym można byłoby się zastanawiać, jak można uciec z miasta, które jest otoczone. Przynajmniej ja sobie kiedy zadawałem takie pytanie, bo taki jest opis. Jak zobaczycie miasto otoczone, to uciekajcie z niego. Jak uciec w takiej sytuacji? Odpowiedź jest w tym, że miasto Jerozolima było otoczone dwukrotnie. Najpierw Rzymianie otoczyli ją za dowódcy Wespazjana, ale zostało to przerwane przez śmierć Nerona w 68 roku, kiedy popełnił samobójstwo. I to był moment, w którym chrześcijanie mogli uciec z tego miasta. I wykorzystali to faktycznie na ucieczkę. Po raz drugi miasto było otoczone za dowódcy Tytusa i to już ostatecznie doprowadziło do zburzenia tego miasta. Biblia Warszawska faktycznie tutaj używa takiego tłumaczenia jak zburzenie na końcu wersetu 20, że przybliżyło się jej zburzenie. W innych przykładach często pojawia się słowo spustoszenie. I to jest o tyle istotne, że to nawiązuje do proroctwa z Księgi Daniela, gdzie mowa jest o ohydzie spustoszenia. Natomiast Ewangelia Łukasza pisana jest do pogan, więc tutaj nie mamy takich wątków, które są zrozumiałe tylko dla Żydów. Ale u Mateusza i Marka jest opisane właśnie to, że mieli ujrzeć ohydę spustoszenia i wtedy uciec z tego miasta. To był dla nich znak. Mieli ujrzeć ohydę spustoszenia i wtedy uciec z miasta. Dzięki Łukaszowi wiemy dokładnie, o co chodzi. Możemy lepiej zrozumieć, że chodzi o wojska, które otoczyły to miasto, które potem weszły do miasta, które potem weszły do świątyni, sprzątywały świątynię, oddawały tam cześć obcym bogom, więc to była ta ohyda spustoszenia. Dzięki temu rozumiemy, że chodziło o to, co zrobili Rzymianie. I to takie główne oblężenie zaczęło się w roku 70 w okolicach święta Paschy, więc z powodu święta w mieście było tam więcej osób niż zwykle, a i tak na co dzień mieszkało tam około 600 tysięcy osób według Tacyta. Więc mnóstwo osób tam mieszkało, a jeszcze było więcej z powodu święta. I Flawiusz pisał, że w czasie oblężenia zginęło około 1 000 000 Żydów. Ogromna masakra. Pisał także o tym, że ci, którzy próbowali uciekać, byli krzyżowani. Pisał o tym, że przez kilka miesięcy codziennie krzyżowano około 500 Żydów. Brakowało miejsca na krzyże. Brakowało drewna do tych krzyży, do których przybijano Żydów. A po skończeniu oblężenia 97 tysięcy Żydów trafiło do niewoli. Ewangeliści Mateusz i Marek opisali te wydarzenia jako wielki ucisk, jako wielką odrękę. Jako coś, czego nie było od początku stworzenia i czego już nie będzie. No i z tego powodu część osób uważa, że nie może chodzić o tamte wydarzenia. Musi chodzić o jakieś przyszłe wydarzenia. Bo argument jest taki, że nawet ten 1 000 000 ofiar to jest mniej niż na przykład zginęło w Holokauście, gdzie zginęło kilka milionów Żydów. Osobiście nie uważam, że chodzi tylko o porównanie liczby ofiar, bo gdyby tak było, to na pierwszym miejscu byłby raczej potop. Bo tam zginęła cała ludzkość. Nie wiem, ile ich było, ale zginęła cała ludzkość poza 8 osobami. A słowa o ucisku, jakiego nie było i nie będzie, uważam, że są taką figurą, która podkreśla ogrom zjawiska. I żeby nie być gołosłownym, podam przykład z Biblii. Przykład, gdzie są użyte podobne słowa, podobne porównania. Nie o wydarzeniach, ale o osobach. O dwóch królach. To jest druga księga królewska, której autor opisuje dwóch królów, Hiskiasza i Jozjasza. Opisuje ich w bardzo podobny sposób, jako tych, którzy polegali na Bogu i którzy przestrzegali przykazań. I najpierw w 18 rozdziale czytamy o Hiskiaszu, że nie było po nim takiego jak on w gronie królów judzkich i nie było takiego jak on w gronie jego poprzedników. Czyli ani wcześniej, ani później nie było takiego pobożnego króla jak on. Ale podobnie czytamy kilka rozdziałów dalej, w 23 rozdziale, o Jozjaszu, o tym drugim królu, że nie było przed nim takiego króla jak on i po nim też nie wystąpił już nikt inny taki jak on. Więc który z nich był lepszy? Nie chodzi chyba o porównanie, kto był lepszy. To nie był ranking, kto był najlepszym królem. To był zwrot, który służył temu, żeby podkreślić wagę jakiegoś zjawiska, jakiejś osoby, czy tutaj w tym przykładzie naszego fragmentu tego wydarzenia. Więc to są słowa, które podkreślają dramaturgię tych wydarzeń. Że to, co wydarzyło się w roku 70, było niewyobrażalnie strasznym wydarzeniem. A Łukasz nazwał to dniami odpłaty. Że spełni się wszystko to, co jest napisane. Że będzie wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I to nie była wcale odpłata ani gniew Rzymian, chociaż może byli gniewni. To przede wszystkim była odpłata i gniew Boży. Bo od początku Bóg zapowiadał, co czeka Izraelitów, jeżeli nie będą mu posłuszni. kiedy dawał mi swoje prawo, to mówił dokładnie, jakie będą skutki tego, kiedy nie będą mu posłuszni. Możemy sobie zobaczyć 28 rozdział w domu powtórnego prawa. Tam jest długa lista przekleństw, które wynikają z nieposłuszeństwa Izraelitów. Wiele z tych rzeczy, które tam są, są w tym fragmencie tutaj, o którym czytamy dzisiaj. Kiedy Salomon budował świątynię, kiedy ją zbudował, to Bóg też przypomniał, co zrobi, jeżeli od niego odejdą. Powiedział, że zgładzi Izraela z powierzchni ziemi, że świątynia będzie zburzona. Prorok Michał, trzeci przykład, mówi, że z powodu przywódców Izraela Syjon będzie zaorany jak pole. Jeruzalem będzie kupą gruzu, a góra świątyni będzie zalesionym wzgórzem. I to było rzeczy, które już się spełniły przy niewoli babilońskiej, kiedy Żydzi byli faktycznie wzięci do niewoli, podbici, świątynia była zburzona. Więc to był schemat Bożego działania. Że wina Izraela prowadziła do ich podbicia, do zburzenia świątyni i do niewoli. I Jezus mówi, że podobnie będzie w pierwszym wieku. Jeżeli w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza mówił, że nieprzyjaciele usypią wał wokół miasta, że zrównają je z ziemią, że nie zostawią kamienia na kamieniu. To był czas odpłaty. Odpłaty, której mogli uniknąć, gdyby poznali, co służy ku pokojowi. Niestety nie poznali. Odrzucili Jezusa, jedynego, który mógł im pomóc, uratować ich od tej zguby. I bardzo ciekawe, wręcz prorocze słowa powiedzieli Żydzi do Poncjusza Piłata. Kiedy Piłat powiedział, że nie jest winien krwi Jezusa, to Żydzi powiedzieli, krew Jego na nas i na dzieci nasze. To się stało w pierwszym wieku. A na koniec tego fragmentu dzisiejszego, 24 werset, mamy jeszcze informację, że Jerozolima będzie zdeptana przez pogan. Że będzie tak, aż się wypełnią czasy pogan. Najcenniejsze miasto Żydów, miasto, w którym się szczycili, trafiło w ręce pogan. I przez wiele lat Żydzi nie mieli tam wstępu. Co roku mogli tylko zbliżyć się na pobliskie wzgórza, w rocznicę zburzenia świątyni, żeby upokiwać tamtą tragedię. Pierwszymi Żydami po latach byli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, którzy wcześniej uciekli właśnie do Perli, którzy dostali pozwolenie, żeby tam się osiedlić w części miasta. Ale na wiele kolejnych wieków to miasto było w rękach pogan. I do dzisiaj ten świątyni jest w rękach pogan. Na tym w tym miejscu dzisiaj zakończymy. To nie jest jeszcze koniec, ale niech podsumowaniem tego fragmentu, tej części będą słowa z listu do Hebrajczyków. Słowa napisane do chrześcijan żydowskiego pochodzenia krótko przed tymi wydarzeniami. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 29 do 31 wersetu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 29 do 31 wersetu. O ileż stoższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Więc list napisany do kościoła żydowskiego krótko przed rokiem 70. Nie wiemy, gdzie się ten kościół znajdował. Niektórzy uważają, że był w Jerozolimie. Nie wiemy tego, to jest tylko domysł. Ale była to przestroga dla tych, którzy odrzucają dzieło Jezusa. Którzy odrzucają ofiarę złożoną przez Niego na krzyżu. I to się już odnosi zarówno do Żydów w pierwszym wieku, jak i do każdego człowieka, który odrzuca Jezusa. Dzisiejszy fragment mówi o konkretnych wydarzeniach w pierwszym wieku, ale podobny czas odpłaty nastąpi na końcu, kiedy Jezus wróci na sąd ostateczny. Więc trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, jak mówi ten fragment z Hebrajczyków wcześniej. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Poprzez krew Jezusa mamy dostęp do takiej świątyni, która nigdy nie będzie zniszczona. Amen.